Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Spotykamy się kilka dni przed wyborami prezydenckimi, przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Jednocześnie cały czas mamy świadomość tego, co działo się w naszym kraju w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, a więc pandemia, a więc epidemia koronawirusa. I o właśnie sprawach związanych z pandemią, o sytuacji w województwie małopolskim, a także o prezydenturze pana doktora Andrzeja Dudy porozmawiam z panem posłem Norbertem Kaczmarczykiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu tarnowskiego. Witam serdecznie, panie pośle, szczęść Boże.
Bardzo mi miło, witam, szczęść Boże. Jest mi niezmiernie miło gościć na państwa antenie i mam nadzieję, że nasza rozmowa przybliży również radiosłuchaczom opinię o panu prezydencie z mojej strony, subiektywnej strony, bo jest to na pewno też miłe doświadczenie, że mogę jako młody parlamentarzysta podglądać tak znakomitego polityka, jakim jest pan doktor Andrzej Duda.
Panie pośle, właśnie od tej kwestii chciałem rozpocząć. To znaczy, na pana oficjalnym biogramie można znaleźć informację, że urodził się pan w 1989 roku. Ma pan niespełna 31 lat, a zatem jest pan przedstawicielem tej generacji posłów, którzy nie pamiętają już czasów PRL-u, co więcej, którzy urodzili się albo już u schyłku, albo w czasie transformacji ustrojowej. Dla pana wolna Polska, oczywiście Polska z różnymi problemami, z różnymi konfliktami, ale jednak wolna Polska jest czymś oczywistym. Jak pan jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej patrzy na swoją pracę, jako na swoją służbę wobec obywateli, czy też jako taką możliwość konkretnego działania w różnych aspektach zmian prawnych, zmian ustrojowych, również tych spraw, które dotyczą polityki zagranicznej, rolnictwa. Jak pan swoją misję postrzega w Sejmie?
Szanowny panie redaktorze, ja jestem posłem już drugiej kadencji i mimo młodego wieku naprawdę to doświadczenie zdobywam z dnia na dzień i staram się bardzo szybko uczyć i podglądać polityków, w jaki sposób zachowują się, sprawując mandat. I powiem tak, na przestrzeni tych kilku lat zauważyłem tą bardzo ważną rzecz, że politycy Zjednoczonej Prawicy, pan prezydent Andrzej Duda, to przede wszystkim politycy, którzy walczą o prawdziwą niepodległość Polski, bo proszę spojrzeć chociażby sytuacja związana z przekopem Mierzei Wiślanej. To jest sytuacja, która jest naprawdę walką o niepodległość, aby żadne inne państwo, aby Rosja nie wpływała na nasze wody terytorialne na zasadzie takiej, że jesteśmy w stanie tam również przepływać okrętami wojennymi, statkami. W tej chwili musimy prosić o zgodę. Przecież mówi się od lat, że mamy dostęp do morza, a mówiąc tak kolokwialnie, nie jest tak do końca. My się musimy innego państwa, mocarstwa prosić, abyśmy mogli korzystać z naszych wód. Więc tak naprawdę jest to duży problem i zauważyłem, że politycy Zjednoczonej Prawicy na czele z prezydentem Andrzejem Dudą starają się walczyć o niepodległość, bo cały czas musimy to robić. Ja wychowałem się na wsi, w rodzinie, gdzie od pokoleń uprawiamy rolę, prowadzimy gospodarstwo rolne i powiem tak, że mój dziadek, mój tata, moi rodzice, moja babcia niezadowoleni byli przede wszystkim ze zmian ustrojowych, bo zmiany dokonały się w taki dziki sposób. My to nazywamy tak, że w pewnym momencie sprzedawano wszystko to, co polskie, a nikt nie starał się robić transformacji, bo Polacy nie tęsknią za komunizmem, tęsknią jednak za państwem, które dba o obywatela, a nie wystawia na sprzedaż majątek państwowy, ziemię polską, polskie przedsiębiorstwa, polskie zakłady pracy, polskie cukrownie, polskie linie lotnicze. My za taką Polską nigdy jako rolnicy, jako mieszkańcy wsi nie tęskniliśmy. Niestety narracja europejska spowodowała, że oznacza się jako wielki sukces te zmiany i plan Balcerowicza, i młodym ludziom rzeczywiście mówi się, że Polska weszła w niesamowitą zmianę ustrojową wtedy po 89, że my rzeczywiście wyszliśmy z tego reżimu komunistycznego. To był niesamowity pretekst, żeby wydrenować majątek państwowy i ten majątek państwowy niestety poszedł w ręce tej postkomuny, tak zwanej grupy ludzi strefy wpływów, które wiedziały, że muszą spaść na cztery łapy. I one spadły na cztery łapy, bo w większości wydrenowały państwowe spółki, państwowe instytucje oraz firmy, wydrenowały do własnych, prywatnych portfeli. Do dzisiaj wiele osób, które są na pierwszych stronach gazet, portalach internetowych, jak to łatwo jest w Polsce zrobić biznes, musisz być tylko zaradny, to byli często pośrednicy państwowych pieniędzy, wielkich pieniędzy i my to widzieliśmy. Jako budżet państwa by partycypował w tych gospodarstwach, ale na przykład 49% oddawane byłoby we władanie rolników, spółdzielczość, połączenie tego w taki mądry sposób. Często te regiony popegeerowskie borykały się z wieloma problemami. Mówimy również o alkoholizmie, bo ci ludzie często nie mogli się odnaleźć w tej sytuacji, nowej sytuacji kapitalistycznej Polski. Kto widział gdzieś szansę za granicą, starał się wyjechać i zarobić parę złotych. Moi znajomi, mój przyjaciel ze szkoły podstawowej, jego rodzina wyjechali do Francji. 5 wspaniałych facetów dzisiaj prowadzą swoje biznesy, pracują na francuskie PKB. Mówią, róbcie wszystko, żeby wygrał prezydent Andrzej Duda i Zjednoczona Prawica. Dlatego, że w 98, gdyby Prawo i Sprawiedliwość rządziło, gdyby wtedy rządziła Zjednoczona Prawica i wprowadziła pakiet socjalny naszych pomocy dla najmłodszych, 500+, inne pomoce, jeżeli chodzi nawet o wyprawkę szkolną, to wtedy oni by nie wyjechali. Oni wyjechali dlatego, że państwo francuskie się zaopiekowało nimi również socjalnie. Dlatego mam porównanie, jako młody człowiek również, mam porównanie, jeżeli chodzi o rządy lat 90. i tej wielkiej grabieży Polski. I mam również porównanie do tego, co się dzieje dzisiaj. Niektórzy zarzucają, że pewne rzeczy nie zostały zrealizowane. Natomiast prezes Jarosław Kaczyński mówi, że potrzebujemy przynajmniej 12 lat, by wprowadzić Polskę na ten tor rozwoju i wtedy już każda kolejna władza nie będzie w stanie Polski z tego toru zawrócić, bo wypracowanie relacji, takie jak chociażby prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, wypracowanie szacunków Unii Europejskiej, jak chociażby sytuacja, gdzie pani premier Beata Szydło jako sama przeciwstawiała się wszystkim państwom podczas podpisywania różnych umów, traktatów. Ona miała swoje zdanie i dzisiaj pokazujemy się jako dumne państwo. Mamy swoje umowy, bierzemy również kontrakty, podpisujemy ze Stanami. Jest podpisana kwestia związana z Baltic Pipe, jest budowany centralny port komunikacyjny, przekop Mierzei Wiślanej. Mówi się również o holdingu spożywczym, później w konsekwencji polskim sklepie, który by partycypował jako budżet państwa, żeby rolnicy mieli sieć dystrybucji. To wszystko się zaczyna i zaczyna się zazębiać, bo na początku gdzieś były połapane te wszystkie rzeczy, porobione początkowe ustawy, a dzisiaj to zaczyna się zazębiać. Jesteśmy szanowanym krajem w Unii Europejskiej również ze względu na to, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone widzą w nas głównego rozgrywającego jako sojusznika w Unii Europejskiej. Nie podoba się to tym starym układom niemiecko-rosyjskim. No i niestety nie podoba się polskiej opozycji. I tutaj jest to osłabienie państwa polskiego, bo gdyby ta niepodległość Polski dzisiejsza podobała się opozycji, to my byśmy się nie bali, panie redaktorze, kto wygra wybory, bo wiedzielibyśmy, że Polska idzie w jednym kierunku. Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja, kto by nie wygrał wyborów, to wszystko idzie w jednym kierunku. Tam się siada do stołu i najważniejsi ludzie w państwie dyskutują, że Stany Zjednoczone mają być cały czas światowym mocarstwem, mają rozdawać karty na arenie międzynarodowej. I tam nikt nie zastanawia się, czy przypadkiem Stanów nie wycofać, nie przykleić do Niemiec, czy do Rosji, czy do Chin i być państwem podległym. Tylko tam wszyscy wiedzą, że państwo ma być mocne, ma być mocarstwem, ma rozdawać karty. Natomiast u nas dyskusja toczy się pomiędzy rządem Zjednoczonej Prawicy a opozycją. Jeżeli chodzi o propozycje na państwo, to Zjednoczona Prawica mówi, że Polska ma być państwem niepodległym, ma być państwem podmiotowym na świecie, w Unii Europejskiej, państwem rozdającym karty na arenie międzynarodowej. Natomiast opozycja mówi, że może po co budować centralny port komunikacyjny, skoro mamy lotnisko w Niemczech, mamy w Berlinie, mamy Unię, trzeba się jej podporządkować. Więc ja nie chcę takiego państwa wasalskiego, dlatego walczę ze wszystkich sił, żeby pan prezydent Andrzej Duda wygrał te wybory, bo to jest rząd kontynuacji. Pan prezydent Andrzej Duda zapewni nam tą sytuację, w której my będziemy bezpiecznie rozwijać się w kierunku rzeczywiście państwa niepodległego, bo przypomnę rozbiory. Dlaczego rozebrano nas na trzy strony? Bo każdy chciał mieć wpływy w Polsce. I tak samo Rosja teraz chce mieć wpływy, tak samo Niemcy, a my staramy się wyjść z tej strefy wpływów i budować własne relacje i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Unią Europejską. I to jest ten pomysł na Polskę, to jest ten pomysł, który ma Zjednoczona Prawica, dlatego tak bardzo angażujemy się wszyscy w kampanię prezydenta Andrzeja Dudy.
Jasne. Panie pośle, chciałem zapytać jeszcze o kwestie gospodarcze, ponieważ wspomniał pan o tym rozwoju, który następuje w Polsce od kilku lat, również dzięki transferom socjalnym, ale też mądremu zarządzaniu instytucjami państwowymi, spółkami Skarbu Państwa. Jak, szczególnie z perspektywy rolnictwa, sam pan zaznaczył, że ten temat jest panu bliski, jak na gospodarkę, szczególnie właśnie na rolnictwo, odciśnie się ślad tego, co się dzieje w ostatnich miesiącach? Chodzi mi oczywiście o epidemię koronawirusa.
Panie redaktorze, rolnicy również ucierpieli poprzez pandemię koronawirusa, dlatego że osoby, które już we wczesnym etapie tutaj skupiają się na uprawie chociażby tulipanów, kwiatów, oni nie mogli sprzedać tego swojego towaru ze względu na to, że ich handel odbywał się w tym czasie największej pandemii. Na szczęście nie dotyka nas w tym roku susza. Rząd wypłacił suszowe z zeszłego roku i stara się cały czas pomagać w tych trudnych sytuacjach. Natomiast na pewno się to odciśnie. Powiedzmy sobie jeszcze tak, tutaj kwestia związana z przyjęciem waluty euro, o której mówią kandydaci opozycji, jest tutaj wielkim błędem i bardzo się cieszę, że prezydent Andrzej Duda otwarcie mówi o tym, że nie powinniśmy przyjmować waluty euro na pewno w tym czasie, bo powiem ze względu takiego rolniczego i czysto praktycznego, jeżeli nasza waluta jest słabsza w stosunku do euro, to jest bardzo dużo spekulantów, którzy handlują na rynkach państw zachodniej Europy i po prostu udaje im się taniej kupić z większą marżą towary w Polsce. I ten eksport wtedy jest bardzo mocny, bo po prostu my mamy tą żywność tańszą niż na zachodzie i opłaca się od nas kupić i sprzedać za granicą. Więc my korzystamy na tym, że cały czas jesteśmy oparci na polskim złotym i my możemy myśleć ewentualnie o przyjęciu waluty euro w sytuacji, w której my się zrównamy z tą walutą, jeżeli chodzi o wartość złotego. Natomiast ja sobie zadawałem dzisiaj pytanie, ale po co wtedy? Skoro mamy tak mocną walutę, to po co to robić? Ja jestem jednak za tą suwerennością monetarną, bo to pozwala nam być tożsamym, niepodległym państwem w Unii Europejskiej i na tym pozostańmy. Tu się bardzo cieszę, że prezydent Andrzej Duda twardo o tym mówi, że będzie bronił polskiego złotego i tutaj w kwestii rolnictwa również to jest wielka pomoc. Natomiast tak jak mówię, byłoby dużo łatwiej radzić sobie z kryzysem, gdybyśmy mieli polską sieć dystrybucji. Ja nie mówię tutaj o jakimś socjalistycznym sklepie, tylko ja mówię o tej, panie redaktorze, wielkiej wyprzedaży, bo jeżeli za bezcen sprzedawało się sieć dystrybucji, sklepy związane również z GS-ami, nie prywatyzowano tego w mądry sposób, nie sprzedawano tego ludziom, którzy chcieliby potem w jakiś sposób dalej tworzyć ten biznes polskich sklepów, no to dzisiaj mamy problem ze sprzedażą, bo ja bym panu redaktorowi mógł sprzedać ziemniaki, zboże, natomiast pan redaktor, zanim do mnie przyjedzie, to koszty transportu i w ogóle czas, logistyka spowoduje, że pan te ziemniaki kupi w sklepie i pan do końca nie ma wpływu na to, jakie te ziemniaki będą. Żebym ja mógł sprzedać panu ziemniaki z Małopolski, no to muszę mieć sieć dystrybucji, bo nie da się, żebym ja po prostu pojechał i ustawił się u pana pod domem czy pod blokiem, bo po prostu jest odcięcie rolnika od konsumenta. A mówienie też, bo niektórzy politycy mówili, pan Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o złych pośrednikach w debacie. Nie można też tak mówić, bo ci ludzie też ciężko pracują na swój chleb i oni starają się i zatrudniają również pracowników, płacą podatki, natomiast oni mają marżę. Pytanie, jaka ta marża jest? Jedni mają większą, drudzy mają mniejszą. Jeżeli ci pośrednicy budowaliby polski sklep, to na pewno byłoby dużo lepiej i dużo łatwiej by nam było oceniać tą ich pracę. Natomiast nie wrzucałbym wszystkich do jednego worka, bo bez tego pośrednika dzisiaj ciężko byłoby panu redaktorowi w ogóle kupić ten towar. Jedynie jakieś obostrzenia byłyby potrzebne, żeby zwiększyć, jeżeli chodzi o oszukiwanie, czyli żeby te produkty rzeczywiście były polskie, bo niektórzy te metki przeklejali. Tutaj pan minister Ardanowski naciskał mocno na kontrolę inspekcji, żeby nie było przeklejania metek, gdy towar przyjeżdża z Chin i potem przykleja mu się metkę polską, czy z Hiszpanii, czy z Holandii. Tak być nie może.
Panie pośle, chciałem jeszcze zapytać o kwestię, wspomniał pan o Unii Europejskiej w kontekście waluty euro, ale niestety także widać, że Unia Europejska staje się projektem ideologicznym. Jeden z kandydatów na urząd prezydenta zapowiedział, że jeśli zostanie prezydentem, to zrezygnuje z tego, by w Pałacu Prezydenckim była kaplica, by był kapelan. Mówił tylko o kapelanie, ale mówił także o innych kwestiach, o ścisłym rozdziale kościoła od państwa. Jak pan to ocenia? Jak pan ocenia te kwestie z perspektywy właśnie też tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, tej walki z wartościami?
Panie redaktorze, ja jako parafianin parafii pod wezwaniem świętej Anny w Bobinie, osoba wierząca, również lektor w kościele, bardzo się cieszę, że mogę należeć do wspólnoty kościoła i cieszę się, że kościół cały czas przedstawia wartości i pokazuje nam drogę, którą wyznacza i wyznaczał również święty Jan Paweł II, wyznaczał ksiądz Jerzy Popiełuszko. I na takich osobach i na ich tekstach, ich encyklikach, ich publikacjach staram się wzorować. Niestety dziś młodzież ma inne wzorce. Niestety internet i osoby, które są znane z tego, że są znane, stały się dzisiaj opiniotwórcze. Cierpimy na deficyt autorytetów, ale nie dlatego, że ich nie ma, tylko dlatego, że nie wskazuje się tych autorytetów. Ja bardzo poważam księży, którzy starają się nagrywać swoje wypowiedzi do internetu i pokazywać, jak świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, jak wspaniale można posłuchać tego, co tym młodym ludziom mówią jacyś trenerzy personalni, coachowie, i ci ludzie cały czas mówią, że trzeba dążyć do przodu, cały czas starać się pokonywać granice i cały czas w tym pędzie za sukcesem. A posłuchając księdza Pawlukiewicza, można było doświadczyć wspaniałych rzeczy. Ja też jako osoba młoda, która też szuka kolejnych sukcesów, staram się rozwijać. Jak ja natrafiłem na te wypowiedzi, na te wykłady, to ja w tym wszystkim się uspokoiłem. Ja w tym wszystkim zrozumiałem, co jest tak naprawdę sensem życia i co jest tak naprawdę w życiu ważne. Ważna jest praca, ale ważny jest też odpoczynek. Ważne jest to zastanowić się nad swoim życiem i żeby postępować godnie wobec drugiego człowieka. I staram się to również robić w polityce, żeby nawet oponentów, którzy mają program, który mi się nie podoba, nie atakować personalnie, bo ja nie znam ich historii życia, nie mogę ich oceniać, nie mnie ich oceniać tak naprawdę, ale mogę oceniać ich programy, mogę oceniać ich postępowanie. I tutaj bym się skupił na tym, że ci kandydaci niestety uderzają w Kościół w taki bardzo przykry, zły sposób i to powoduje, że niestety młodzież później się gubi. Młodzież ma depresję często, szuka nie wiadomo czego, nie może znaleźć spokoju. A przecież wspominając i każdy z radiosłuchaczy, który wspomni chociażby rekolekcje przedmaturalne, przecież to są takie świetne, wspaniałe wyprawy, to są takie piękne momenty, kiedy można w ciszy zastanowić się nad sobą, można się pomodlić, można razem pośpiewać. To naprawdę w fantastyczny sposób spaja nas jako przede wszystkim ludzi. Więc ja tutaj bym się chciał odnieść do tych kandydatów, żeby oni nie uderzali w ten sposób w Kościół, bo oni gdyby naprawdę posłuchali, co mówi Kościół, posłuchali, co mówił święty Jan Paweł II, to oni doszliby do wniosku, że nie powinno się tak uderzać. Więc to jest, panie redaktorze, tylko nastawione na punkty polityczne, żeby zdobyć poparcie w wyborach. Ale taki populizm doprowadza tych kandydatów do tego, że oni nie mogą przekroczyć kilku procent poparcia wyborczego. Dlatego nic dobrego im nie przyniesie atakowanie Kościoła, bo Kościół cały czas przez setki lat broni się swoimi naukami, które od lat pozostają takie same, i ten program Kościoła, jak ja często mówię, on się nie zmienia i dlatego jest tak dobry, uniwersalny i każdemu z nas może się przysłużyć do tego, że będziemy przede wszystkim spokojni, nie będziemy gonić za tym pędem, za tym sukcesem, a będziemy w spokoju mogli realizować swoje plany, marzenia, ale jednocześnie zachowując spokój, uśmiech na twarzy i taką otwartą, miłosierną głowę, miłosierne serce, więc do tego zachęcam.
Na koniec naszej rozmowy chciałem zapytać jeszcze w nawiązaniu do zbliżających się wyborów prezydenckich. Pan z perspektywy lokalnej bardzo często mówi o różnych sprawach. Tutaj prezydent Andrzej Duda w czasie swojej kadencji odwiedził wszystkie powiaty w naszym kraju. Jak bardzo to dla ludzi właśnie z tej tak zwanej Polski powiatowej, czasem tak bardzo obrażanej przez tak zwane elity, wyśmiewanej, jak bardzo dla tych ludzi istotna była obecność prezydenta Rzeczpospolitej właśnie w tych ich lokalnych społecznościach?
Panie redaktorze, to jest coś niesamowitego, kiedy prezydent przyjedzie do powiatu, kiedy spotka się z mieszkańcami. Dla mnie cały czas spotkanie z panem prezydentem, czy to w Pałacu Prezydenckim na jakichś uroczystościach, czy w powiecie rodzinnym, to jest naprawdę niesamowita rzecz. On jest dla mnie wzorem polityka, wzorem mówcy, jeżeli chodzi o spotkania z ludźmi. Również jestem leworęczny, także raz zażartowałem, że może przyjdzie kiedyś kolej na wymianę pokoleniową również tutaj w tej kwestii, więc zażartował, że pracuj dobrze, to na pewno kiedyś być może dostąpisz takiego zaszczytu. Więc to jest osoba, na której można się wzorować. To jest jeden z autorytetów i on przyjeżdżając do każdego powiatu pokazuje, że on integruje się z każdym najmniejszym nawet powiatem. I panie redaktorze, ja wziąłem przykład. Ja od początku kadencji zorganizowałem albo byłem na 100 spotkaniach, uroczystościach. Do tych 100 brakuje mi 2-3 spotkań, które w przyszłym tygodniu jeszcze się odbędą, więc tak naprawdę jest to taki mój wkład również w to, co robi pan prezydent i wzoruję się na tym. Ja startowałem teraz w wyborach z 10 miejsca, czyli stosunkowo odległe miejsce, natomiast udało się zdobyć ponad 12 tysięcy głosów i później rozmawiałem z różnymi politykami, dlaczego tak się stało. Oni mówią, no przecież ty też jeździsz, może nie w każdy powiat polski, ale w każdą gminę w swoim okręgu i to działa, bo tutaj my chcemy pokazać, że polityk musi przede wszystkim łączyć się z wyborcą, musi słuchać wyborcy, biuro poselskie musi być otwarte, musi załatwiać sprawy obywateli. Polityka to nie Warszawa. Oczywiście w Warszawie są media, w Warszawie jest ten czerwony dywan, jak ja to mówię, jeżeli chodzi o polską politykę, ale politykę robi się właśnie w Polsce powiatowej, bo wysłuchuje się tego, czego obywatele oczekują, tego, co trzeba zrobić. Pan minister Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski, słucha, czego my potrzebujemy w terenie, co nam przekazują obywatele i dla okręgu tarnowskiego przekazał 800 tysięcy złotych z Funduszu Sprawiedliwości, którego jest dysponentem, na szpital w Brzesku, na szpital w Proszowicach i na szpital w Dąbrowie Tarnowskiej. I to po to było przekazane, że szpitale miały problem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed koronawirusem, zakupiły potrzebny sprzęt i obywatele czuli się w tym najtrudniejszym momencie bezpieczni, czyli każdy musi pracować, bo jeżeli ktoś ma możliwości właśnie w Warszawie przekazać te pieniądze, to ktoś musi się po nie zgłosić. A żeby się po nie zgłosić, to znowu ktoś z tutaj lokalnych działaczy czy obywateli musi się do posła zgłosić, więc to wszystko musi mieć otwarty kanał, bo jeżeli ktoś w pewnym momencie zamknie mikrofon, no to się odetnie od możliwości sprawowania dobrze mandatu i przekazywania tych środków. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby cały czas polityk był na ziemi, stąpał twardo po ziemi, bo jeżeli odleci, to odleci tylko na chwilę. Ja słyszałem od wielu polityków, że w Warszawie bardzo łatwo się zadomowić i cieszyli się, że ja często właśnie jestem w terenie i lubię tak bardzo jechać do domu. Często też odmawiałem wywiadów telewizyjnych ze względu na to, że miałem spotkanie na przykład w szkole. Jeden z polityków mówi, idź do wywiadu, idź do programu, to wtedy będzie cię widziało 200 tysięcy osób. A ja pojechałem do szkoły i spotkałem się z 40 dzieciakami. Ja dzisiaj jestem posłem, a ten polityk w poprzedniej kadencji, który mi to mówi, że lepiej iść do programu, posłem nie jest. I widzi pan, panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba szukać takiego złotego środka. Ja się teraz cieszę, że te media elektroniczne tak działają, że można się połączyć, bo wtedy można rzeczywiście być w terenie, jechać na spotkanie do biura, jechać na spotkanie z wyborcami, a jednocześnie można też sprawozdawać ten mandat w mediach. Więc my mamy o tyle tą możliwość, że łatwiej nam jest w ten sposób pracować. Bardzo się z tego cieszę, ale mówię, polityka i praca dla ludzi to jest przede wszystkim praca bezpośrednia, spotkania z wyborcami i reagowanie na ich potrzeby. Natomiast Warszawa to jest miejsce, gdzie nie wolno wsiąknąć. Tak się mówi, żeby nie przywyknąć, bo bardzo łatwo jest stamtąd później wylecieć, bo wyborcy później ocenią, no przyjechał wielki pan z Warszawy, a nie pracuje, nie spotyka się.
Dlatego i dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
Mam nadzieję, że będzie dużym wkładem dla pana prezydenta i będzie mi bardzo miło, jeżeli wynik pana prezydenta w okręgu tarnowskim będzie wyższy niż wynik Zjednoczonej Prawicy w całości do parlamentu. To byłby dla mnie również taki osobisty, bardzo duży sukces.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, że pana biura poselskie znajdują się w Tarnowie, w Proszowicach, w Szczucinie i w Zakliczynie. Moim i państwa gościem był pan poseł Norbert Kaczmarczyk. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!